Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Prawdopodobnie większość z Was kojarzy Szlachetną Paczkę, akcję, która jest najbardziej widoczna przed świętami Bożego Narodzenia. W tym czasie wolontariusze Szlachetnej Paczki szukają osób, które będą finansowały paczki dla biednych osób, biednych rodzin, żeby święta Bożego Narodzenia były dla nich też wesołe. Dzisiaj gościmy dwie osoby związane z tą akcją. Jest to Magdalena Wojtenko, koordynator do spraw wdrożeń Akademii Przyszłości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Maciej Antończyk, koordynator do spraw promocji Szlachetnej Paczki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy tutaj dwie instytucje. No i pierwsze pytanie. Dlaczego pan jest ze Szlachetnej Paczki, a pani z Akademii Przyszłości? Czym to się różni?
Może zacznijmy od tego, co nas łączy. Łączy nas na pewno to, że chcemy zmieniać świat na lepsze. Chcemy Polski, w której nie ma miejsca na biedę. A czym się różnimy? Tym, że Szlachetna Paczka dociera do potrzebujących rodzin w całej Polsce i dociera z taką jednorazową pomocą przed świętami Bożego Narodzenia właśnie, około 2 tygodnie przed. Natomiast Akademia Przyszłości?
Akademia Przyszłości działa w ten sposób, żeby dzieci, kiedy dorosną, nie potrzebowały nigdy w życiu Szlachetnej Paczki. To znaczy tworzymy mentalność wygrywających u tych dzieci, tak żeby chociaż pochodzą z różnych biednych rodzin, trudnych środowisk, potrafiły sobie poradzić w życiu.
To znaczy, co robicie?
To znaczy, nasi wolontariusze z dzieckiem, jeden wolontariusz z jednym dzieckiem spotyka się przez rok. Spotykają się raz w tygodniu i prowadzą bardzo kreatywne i ciekawe zajęcia, dostosowane specjalnie dla potrzeb tego dziecka. Wolontariusz szuka obszarów, w których to dziecko może być dobre. Bo te dzieci doskonale wiedzą, w czym są złe. Wiedzą, że mają problem z matematyki, że nie umieją tego, tamtego. Natomiast my im pokazujemy, że one mogą być w czymś super, że ciężką pracą mogą wypracować sobie sukces w życiu. I ponieważ pracujemy przez cały rok, to jesteśmy w stanie, mam nadzieję, wypracować w nich takie właśnie poczucie. Takie dziecko dostaje indeks sukcesu jak student i po każdych zajęciach wpisujemy im do tego indeksu jeden sukces.
Czy to są te same dzieci, które otrzymują pomoc w ramach Szlachetnej Paczki?
Nie. To nie są te same dzieci. Szlachetna Paczka dociera do całych rodzin, natomiast u nas to nie muszą być koniecznie dzieci, których rodzina ma trudną sytuację materialną, bo te problemy mogą wynikać z innych kwestii, chociażby z jakichś trudności w nauce. My rekrutujemy szkoły. W tych szkołach specjalna osoba, która dobrze zna te dzieciaki, znajduje nam takie przypadki, którym przydałaby się jakaś pomoc, szeroko pojęta. I stąd właśnie mamy naszych podopiecznych.
Powiedziałem, że Szlachetną Paczkę najbardziej widać przed świętami, ale działacie w tej chwili też. Co w tej chwili robicie?
Tak, my działamy właściwie już od kwietnia. Budujemy strukturę w całej Polsce, ponieważ co roku tak naprawdę prowadzimy nabój nowych ludzi, nowych wolontariuszy. I od tego czasu budujemy właśnie strukturę w całej Polsce. W tej chwili, to znaczy już od około 2 miesięcy, poszukujemy wolontariuszy, czyli naszych SuperW, którzy po tym, jak do nas się zgłoszą, zostaną przyjęci i przejdą odpowiednie szkolenia, będą musieli pójść do rodzin już wybranych, wyselekcjonowanych, po to, by sprawdzić, czy te osoby w tych rodzinach nadają się do pomocy, czy mają odpowiednią mentalność, czy nie są jeszcze nowe, czy na pewno chcą zmienić coś w swoim życiu na lepsze. Po to właśnie wolontariusz, a dokładniej 2 wolontariuszy odwiedza takie rodziny. Następnie włącza bądź nie włącza takiej rodziny do naszej pomocy. Jeśli włącza, to taka rodzina zostaje wpisana do takiej ogólnopolskiej bazy rodzin, a następnie wolontariusz poszukuje dajczyńcy dla tejże właśnie rodziny. Dajczyńca może wejść na stronę Szlachetnej Paczki. Gdy kliknie, że tak powiem, że chce być tym dajczyńcą, to ma wówczas spis 1000 rodzin w całej Polsce i może sobie wybrać taką, jaką chce. Czyli na przykład ze swojej miejscowości, bądź może z miejscowości, z jakiej pochodzi, bądź z jakiejkolwiek innej. Być może spodoba jej się opis jajodzin. Dajczyńca widzi opis każdej jajodziny. Nie wie, jak oni się nazywają, natomiast znaje opis i wie, że na przykład dane dziecko ma podobne problemy, czy dany jajodzic ma podobne problemy, jakie on miał w przeszłości, albo być może jego jajodzice. Być może mają podobne zainteresowania. Oboje lubią na przykład judo, czy chodzić na koncerty danego zespołu. Wówczas dajczyńca czuje taką większą chęć pomocy, bo czuje ten związek i tak często się zdarza właśnie, że z różnych pobudek dajczyńcy sobie właśnie wybierają takie jajodziny, dzięki czemu ta pomoc, że tak powiem, chętnie płynie z ich serc.
I jakie macie zaufanie do wolontariuszy? Bo to są osoby, które nie mają dużego doświadczenia, powiedzmy, takiego socjalnego. Prawdopodobnie trudno im ocenić, czy to jest faktycznie rodzina biedna, czy potrzebująca pomocy, czy ktoś, kto tylko żyje, że tak powiem, z biedy. I co się stanie, jeżeli taka osoba się pomyli? Jeżeli rodzina, która faktycznie potrzebuje pomocy, zostanie przez niego zakwalifikowana jako niepotrzebująca pomocy?
To znaczy, już na samym wstępie, żeby zgłosić rodzinę, warto zaznaczyć, że nie można się samemu zgłosić. A rodzinę może zgłosić tylko i wyłącznie ktoś inny, ktoś spoza rodziny. I w tym momencie to już jest taka pierwsza mini selekcja, można powiedzieć, bo zgłosić każdy, gdyby mógł sam, byłoby to bardzo łatwe. A tak już, jeśli musi to zrobić inna osoba, z reguły nie chcemy dawać swojej twarzy czemuś, co jest niezgodne z prawdą, więc tu już następuje taka pierwsza selekcja. I tam też już się tworzy jakiś taki początkowy opis rodziny. Taki zupełnie początkowy, który w kilku zdaniach jest opisany, dlaczego dana rodzina ma kłopoty. Gdy wolontariusz idzie do takiej rodziny, już mniej więcej wie tak z grubsza, jakie tam właśnie są, jakie są problemy. Zadaje dużo pytań pogłębionych. Jest to taki kilkustronicowy, bardzo długi formularz, który wypełniany jest czasami przez kilka godzin. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że wolontariusz właśnie wcześniej przychodzi szkolenia u nas. Dążymy do tego, żeby właśnie włączać odpowiednie rodziny, żeby one nie były roszczeniowe, zadajemy mnóstwo pytań, żeby właśnie to sprawdzić. Jeśli rodzina w swoich potrzebach, bo też to jest obowiązkiem rodziny, by wymienić swoje podstawowe potrzeby. Jeśli w tych trzech podstawowych potrzebach na przykład są jakieś najnowsze telefony czy smartfony, no to naturalnie nie mają zbyt dużych szans na to, żeby taką szlachetną paczkę otrzymać. Tych pytań jest dużo więcej i to, w jaki sposób my się bronimy przed włączeniem niewłaściwych rodzin, to właśnie to, że wolontariusz przechodzi szkolenia u nas, także idzie do takiej rodziny w dwójkę, zawsze w dwójkę, bo można mieć też różne, każdy z nas ma inne doświadczenia, więc może mieć różny obraz tej samej sytuacji. Tacy wolontariusze po wizycie, na przykład dwugodzinnej wizycie, po kilkustronicowym formularzu, jeszcze powinni ze sobą porozmawiać o tym, czy na przykład mają spójny wizerunek tejże rodziny. W przypadku jakichś niejasności jak najbardziej mogą zapytać bardziej doświadczonych kolegów, którzy już są w paczce od kilku lat czy od kilkunastu. Mają też swoich liderów, wolontariuszy, którzy właśnie są od rozwiązywania problemów. A także do tych rodzin jak najbardziej można pójść jeszcze raz. Można pójść po raz drugi, dopytać się jakichś szczegółów, czy też można zadzwonić. Także tu jest na tyle duża liczba pytań, które powinny naprowadzić nas na to, czy rodzina nadaje się do otrzymania pomocy.
Jak przebiegała tegoroczna rekrutacja? Macie już wielu chętnych?
Myślę, że tutaj warto jeszcze a propos też poprzedniego pytania powiedzieć o rekrutacji, dlatego że my tworzymy taką elitę wolontariatu w obu projektach. U nas rekrutacja wcale nie jest taka prosta. Najpierw trzeba wysłać zgłoszenie drogą internetową, później umawiamy się z takim potencjalnym wolontariuszem na rozmowę rekrutacyjną.
Jeszcze musi chcieć, przepraszam, wypełnić formularz na naszej stronie. To nie jest takie, że klikam, że chcę zostać wolontariuszem. Tam jest wystarczająco dużo pytań, że jeśli ktoś chciał to zrobić w minutę, to mu się odechce.
Maciek, nie strasz. Maciek jest troszeczkę leniuszkiem. Ale nasze formularze nie są takie straszne. Natomiast później jest rozmowa rekrutacyjna, tak jak normalnie w pracy, więc można zyskać pewne doświadczenie w takich sytuacjach też dzięki temu. Następnie jest chwila na zastanowienie się dla osoby rekrutującej i rekrutującej się. I dopiero później zapraszamy taką osobę właśnie na wdrożenie, na szkolenie wstępne. I po tym wdrożeniu dopiero podpisujemy umowę wolontariacką, więc to jest dosyć długa droga. A później też staramy się o kolejne szkolenia takie pogłębiające dla naszych wolontariuszy, na przykład w Akademii Przyszłości, żeby oni właśnie byli kompetentni. I tak samo jak w paczce, tak samo myślę, że tutaj jest ważne, że możemy zaufać dlatego, że działamy w drużynie. Że nikt nie podejmuje tutaj decyzji sam, ale zawsze jesteśmy pogrupowani w jakieś zespoły, które pracują razem i mogą się konsultować.
Czy pomimo takiego sita udaje wam się znajdować nowych chętnych?
Tak, dlatego że ta rekrutacja, dzięki niej budujemy naprawdę fajną drużynę i przychodzą do nas fajni ludzie i oni chcą do nas przychodzić. I to jest najciekawsze, że zbieramy tych, którym się chce i dajemy im, co możemy najlepszego.
Jak w tym roku przebiega rekrutacja?
Jeśli chodzi o liczby, to w skali ogólnopolskiej poszukujemy 13,5 tysiąca wolontariuszy łącznie, 11,5 tysiąca w szlachetnej paczce i 2 tysiące osób w Akademii Przyszłości. W paczce w tej chwili mamy około 8,5 tysiąca zgłoszeń, więc myślę, że cel zostanie osiągnięty. W skali wojewódzkiej to jest liczba ponad 500 osób w województwie pomorskim, jaka jest potrzebna. To znaczy na początku była, na dzień dzisiejszy to jest liczba około 200 osób, w tym niecała połowa tego w Trójmieście.
Dzisiaj widziałem wasze stoisko na akademickich targach pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Gdzie jeszcze się promujecie?
Pojmujemy się tak naprawdę, gdzie tylko możemy. Wszelkie media i instytucje z nimi związane są na pewno miejscami, gdzie chcemy, żeby o nas mówiono. Nie ukrywamy, że naszym targetem są w dużej mierze studenci. Zatem wszelkie wydarzenia, jakie odbywają się na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice czy każdej innej uczelni, są dla nas miejscem, gdzie możemy znaleźć chętnych. Kilka dni temu byliśmy w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Były tam targi pracy i pedagoga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na akademickich targach pracy. Zdarzyło się być nam też na przykład zlocie motocyklowym. Tak naprawdę to, gdzie tylko możemy kogoś wysłać, gdzie mamy czas i przede wszystkim zielone światło, to tam jesteśmy. No, też ważnym aspektem jest dla nas to, że my nie mamy budżetu, my zawsze wchodzimy wszędzie za darmo, więc jeśli jakieś opłaty są wymagane, tak jak niedawno na hali AIGO Arenie, po prostu powiedziano nam, że tylko i wyłącznie komercyjne stoiska mogą tam być. No, to miejsce nie jest dla nas w takim razie.
Ale jeżeli nas nigdzie nie chcą w żadnych mediach, to zawsze możemy się znaleźć gdzieś na ulicy z ulotkami.
Tak jest, oczywiście. Wszelkie happeningi uliczne to też jak najbardziej nasza sprawka. Warto chyba wspomnieć o naszej niedzielnej akcji w Sopocie, gdzie Akademia Przyszłości wraz ze Szlachetną Paczką, no mimo nieco niesprzyjającej pogody, zrobiliśmy taki mały event, a mianowicie przeszliśmy się centrum Sopotu, Mąciakiem, zaczepialiśmy ludzi, mieliśmy ze sobą i ulotki, i drobny słodki poczęstunek. Opowiadaliśmy o Akademii i o paczce. Tak się złożyło, że była też telewizja gdańska, więc nagrała o nas mały reportaż, materiał. Chwilę później byliśmy umówieni w Zatoce Sztuki z sopockim klubem Mojsów, z którymi to postanowiliśmy, że wejdziemy do wody. To było elementem nie tylko happeningowym, ale mającym na uwadze bliski związek, którego być może na wstępie nie widać, ale bliski związek bycia Mojsem i bycia wolontariuszem w Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczce. ten związek, to wychodzenie z własnej strefy komfortu i podejmowanie takiego wyzwania, zrobienie czegoś, co no niekoniecznie chce się już na samym wstępie, gdy się o tym pomyśli, czyli ta woda, która ma no już nieco mniej stopni niż w lipcu czy w sierpniu, żeby do niej wejść, trzeba właśnie podjąć to wyzwanie, wyjść z tej własnej strefy komfortu, tak samo jak wychodzą wolontariusze Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, gdy wchodzą do świata biedy, który niekoniecznie jest im znajomy, którego też mogą się troszeczkę bać. No, o różne rzeczy mówi się o tych biednych rodzinach, o biednych dzieciach i to też wymaga chęci podjęcia właśnie tego wyzwania.
Poza tym wśród studentów często jest taka obawa, czy dadzą radę czasowo nawet podjąć się takiego wolontariatu. No, z naszego doświadczenia wynika, że jak najbardziej to się daje godzić ze wszystkim, ze studiami, z pracą, ze wszystkim. Dlatego, że nasze inicjatywy po prostu wciągają i są fajną zabawą, także nie ma mowy tutaj o jakimś przymusie.
Wy od dawna jesteście w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości. Jak to się stało, że tu trafiliście?
Ja działam od roku. Na początku byłam właśnie takim super W, który pracował z dzieckiem. Tak pracowałam przez całą edycję poprzednią. W międzyczasie zostałam liderem, czyli koordynowałam pracę w dwóch rodzinnych domach dziecka. Koordynowałam pracę 14 takich wolontariuszy wraz z podopiecznymi, ich darczyńcami. No i tak się złożyło, że teraz jestem koordynatorem do spraw wdrożeń, organizuję te właśnie szkolenia wstępne. Także myślę, że to, że jestem tutaj od roku, to też świadczy o tym, jakie możliwości rozwoju daje nasz wolontariat.
Ja z kolei jestem również od poprzedniej edycji w Szlachetnej Paczce. Byłem wówczas wolontariuszem, odwiedzałem rodziny, szukałem darczyńców, organizowałem magazyn. No, po prostu zostałem w odpowiednim czasie polecony jako osoba, która coś tam z promocją ma wspólnego, coś o marketingu wie i w związku z tym od obecnej wiosny mam przyjemność piastować tą funkcję właśnie koordynatora do spraw promocji i jestem z tego bardzo zadowolony. I też potwierdzam to jak najbardziej, że tutaj możliwość rozwoju jest też bardzo duża. No ciężko sobie wyobrazić, by w tak młodym wieku pełnić tak poważne funkcje w innych miejscach.
Powiedziałeś, że przez rok zajmowałaś się jednym z dzieci w ramach Akademii Przyszłości. Na czym to polegało? Czy masz kontakt jeszcze z tym dzieckiem?
Tak, oczywiście to nie da się urwać kontaktu, który w ten sposób się nawiązuje. Ja pracowałam z 12-latką. Moja dziewczynka w zgłoszeniu miała napisane, że ma problem z językiem angielskim. W międzyczasie okazało się, że tak naprawdę to problemy są może jeszcze inne. No i tak pracowałam, z nią pracowałam. I w pewnym momencie udało nam się nawiązać bardzo dobry kontakt z darczyńcą Ali, który właśnie no, wybrał ją na podstawie opisu właśnie w systemie internetowym. I on zwrócił mi uwagę, że przecież dziewczynka napisała, że jest bardzo zafascynowana końmi. Trochę mnie to wybiło z tego rytmu szukania problemu i radzenia problemom. I zaczęłyśmy pracować na tym, co Ala faktycznie lubiła. Udało nam się nawet zdobyć pieniądze na jazdy konne dla dzieciaków z akademii. Jeździliśmy do stadniny. Była to też trochę nagroda za to, że Ala uczyła się czytać, więc rozwój był naprawdę duży, a przede wszystkim fajne było właśnie to, że nie robimy korepetycji, tylko pracujemy na zasobach dzieci, na ich zainteresowaniach i samemu musimy się wiele nauczyć. Bo tak jak te konie, ja na początku na nie nie zwróciłam uwagi, dlatego że w życiu nie miałam do czynienia z tymi zwierzętami i byłam troszeczkę przerażona wizją, że miałabym robić zajęcia o koniach. No sama się nimi zafascynowałam, zaczęłyśmy czytać razem o nich i naprawdę jest to bardzo rozwojowe nawet pod takim względem. No i historie są naprawdę piękne w akademii, historie tych relacji z dziećmi. To, co te dzieci potrafią powiedzieć, na koniec edycji zawsze mamy taką galę sukcesów. My pracujemy metodą tutoringu, więc dzieci wiedzą, że jestem na przykład panią tutorką, czy wolontariusz jest panem tutorem. Na koniec taki 8-letni Piotruś powiedział mi coś takiego: ja nie wiem, kto wymyślił tutorki. Naprawdę nie wiem, kto wymyślił tutorki, ale temu, kto wymyślił tutorki, to ja bym dałbym dużo.
A czy to nie spełniacie trochę takiej roli starszego brata, siostry?
Troszeczkę tak jest. Staramy się być mentorem dla tego dziecka i właśnie takim dobrym wzorcem. I żeby to nie była relacja mama, dziecko, czy babcia, czy jakaś ciotka, tylko właśnie dlatego to są młodzi ludzie, żeby taką bardziej relację właśnie mentorską nawiązywać.
Mówimy tutaj o wolontariuszach, ale nie tylko wolontariusze są w Szlachetnej Paczce. Są jeszcze inne funkcje, które się sprawuje w tej akcji. Jak czytałem, to tam jest bardzo to podzielone na różne takie zadania spełniane przez różne osoby. Moglibyście to opisać?
Oczywiście. W każdym rejonie tworzy się grupa około przeważnie 15 wolontariuszy, którzy mają swojego szefa. Są to liderzy, którzy zarządzają właśnie taką grupą. W niej są wyodrębniane też osobne jednostki, czyli asystenci do spraw promocji, asystenci do spraw logistyki, którzy odpowiednio do swojej funkcji pomagają czy w zarządzaniu relacjami z lokalnymi mediami, czy też w znalezieniu magazynów, czy przeprowadzaniu szkoleń. Oprócz tego mamy różne inne funkcje dotyczące koordynatorów, czy logistyki, czy promocji, czy do spraw wdrożeń, czy też koordynatorzy regionalni, tylko że w tym przypadku struktury już są raczej zamknięte i są one już utworzone od pewnego czasu.
Macie też, z tego co czytałem na stronie, takie wsparcie znanych osób. Tutaj wymieniacie papieża Franciszka, parę prezydencką, Annę Muchę, Kamila Stocha. Tak, ich zadanie raczej nie polega na wolontariacie, tylko na promowaniu samej idei, tak?
Tak, oczywiście. No, nie da się ukryć, że nieco łatwiej przyciągnąć kamery telewizyjne, gdy stoi oprócz na przykład setki wolontariuszy, jest tam też Jerzy Dudek czy papież Franciszek, prawda? W przypadku papieża, tak, w poprzedniej edycji papież zrobił taką paczkę i wysłał ją jednej z rodzin. No to na pewno też pomogło medialności tych działań i są właśnie tacy nasi ambasadorzy i w paczce, i w akademii, którzy użyczają, że tak powiem, swojej twarzy dla naszych działań.
A oprócz ambasadorów, oprócz wolontariuszy są też ci, którzy pomagają już
tak,
bezpośrednio finansowo, tak?
Finansowo także można pomóc. Tutaj po prostu chodzi o wpłaty na stowarzyszenie, do Stowarzyszenia Wiosna, w dużej mierze poprzez rozliczanie się z 1%. Natomiast lada tydzień, można powiedzieć, tak jak teraz szukamy wolontariuszy, oni już zaczęli odwiedzać w ramach Szlachetnej Paczki rodziny. Tak za miesiąc zostanie otwarta taka baza najprawdopodobniej około 20 tysięcy rodzin z całej Polski. Wówczas przez 3 tygodnie będziemy poszukiwali darczyńców, którzy taką paczkę będą chcieli zrobić. Tam nie będzie żadnych pieniędzy, tam mogą być tylko i wyłącznie produkty. Produkty, które dana rodzina wskazała jako potrzeby podczas wizyty i rozmowy z wolontariuszem. I właśnie za miesiąc, 21 listopada, w całej Polsce odbędą się takie małe eventy. To będą takie marsze z okazji otwarcia bazy rodzin. No też tutaj liczymy na wsparcie mediów, że trochę będzie o tym głośniej. Będzie tylko 3 tygodnie właśnie na znalezienie tak wielu tysięcy darczyńców i na zorganizowanie właśnie tych paczek, na dowiezienie ich do magazynów, po to, by 12 i 13 grudnia sprawnie przeprowadzony został finał Szlachetnej Paczki w tej edycji.
W poprzedniej edycji ile osób wzięło udział?
Jeśli chodzi o rodziny, jakim pomogliśmy, to była to liczba 20 tysięcy rodzin. Natomiast każdą paczkę przeciętnie uczestniczyło 36 osób w tworzeniu jednej paczki, ponieważ darczyńca, zapisując się, że chce danej rodzinie pomóc, on bierze na siebie odpowiedzialność, że ta paczka dotrze do naszego magazynu, ale to w jaki sposób on zorganizuje dane produkty, to, że tak powiem, nas już nie interesuje. On często prosi swoją rodzinę, swoich znajomych, czy tworzy wydarzenia na Facebooku, wypisuje wówczas jakie są potrzeby i zbiera te wszystkie produkty, po czym przywozi do naszego magazynu. Przeciętnie jedną paczkę było 36 osób. W tamtej edycji to daje liczbę ponad 700 tysięcy osób, które łącznie pomogły w Polsce w tamtej edycji. To jest naprawdę duża liczba osób.
ciężko będzie powtórzyć w tym roku ten wynik chyba, co?
Ciężko powiedzieć. No, planujemy go powtórzyć, natomiast czy on się uda tak naprawdę, to już zależy oczywiście od działów po emocji, ale nie tylko. No, jednak ilu dajczyńców będzie chciało, znajdzie się, to zobaczymy tak naprawdę dopiero w połowie grudnia.
Proszę na koniec, żebyście powiedzieli, gdzie można dołączyć do Szlachetnej Paczki, gdzie można znaleźć bazę rodzin, jak można pomóc nie tylko wolontariacko, ale też właśnie wspierając tę rodzinę.
Dołączyć do programu jako wolontariusz można wchodząc na stronę www.superw.pl. Tam można wybrać sobie, czy chcemy być wolontariuszem Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości. No i dalej właśnie wypełnić formularz. Natomiast darczyńcom można zostać wchodząc na nasze strony internetowe. Tam jest strefa darczyńcy. Powiem może o Akademii Przyszłości. Też w trzeci weekend listopada rusza baza dzieci, gdzie można wybrać sobie dziecko, któremu chce się ufundować indeks w Akademii. Natomiast w Szlachetnej Paczce, tak jak mówił Maciek,
tak, 21 listopada wraz z eventami we wszystkich miastach wojewódzkich zostanie otwarta taka baza rodzin. Wówczas będzie po prostu można takim darczyńcą zostać.
Bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi była pani Magda Wojtenko, koordynator do spraw wdrożeń Akademii Przyszłości, oraz pan Maciej Antończyk, koordynator do spraw promocji Szlachetnej Paczki.
Dziękujemy.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Do usłyszenia. Maciek Goniszewski.
Gość Radia Morz.